duże małe i duże.
Ale grunt to oczywiście przed podróżą, czy małą, czy dużą, czymś konkretnym się posilić, drodzy Państwo. Więc tak jak przystało na Polskie Radio Lublin, pozwolą Państwo, że powitamy Państwa chlebem, a nawet chlebami. Co ważne, są to chleby te najprawdziwsze z prawdziwych. Po czym to poznać? Chociażby po tym, że kiedy zapukamy, to ten chleb się tutaj do nas rzeczywiście odzywa, a jak smakuje, muszą Państwo oczywiście go spróbować przyjeżdżając tutaj, dokładnie na święto jesieni do Kazimierza Wolnego. My żeśmy tutaj znaleźli sobie taką wolną niedzielę i jesteśmy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, czyli nasz wóz transmisyjny został zapakowany Polskiego Radia Lublin. O tu go widać, a że widać nas także, oczywiście to polecamy się Państwa uwadze na portalu społecznościowym Facebook. Radio Lublin dla Państwa gra i Państwo pokazuje święto. Święto jesieni, to wyjątkowe święto jesieni w przepięknej pogodzie właśnie w perełce nad samą Wisłą. A że jesteśmy nad Wisłą, no to apetyty nam się zaostrzają, pani Magdaleno. Jaki chleb ukroimy tutaj radiosłuchaczom?
Bardzo chętnie i serdecznie polecam chlebek czystożytni na zakwasie z orzechem włoskim w środku.
No to próbujemy kroić. Ja wierzę, że Państwo słyszą, jak ta skórka właśnie w tym momencie chrupie, przełamywana ostrym nożem. Taki chleb to podstawa, bo tutaj mówimy o dobrym, zdrowym żywieniu, właśnie o tych darach jesieni, prawda?
Oczywiście, jak najbardziej. Liczy się jakość.
Co w tej kromce jest tak naprawdę zawarte, poza zdrowiem?
Mąka oczywiście żytnia, zakwas i tylko i wyłącznie z mąki żytniej i pyszny, miękki, wilgotny orzech włoski.
W takim razie witamy Państwa właśnie tą wyjątkową kromką chleba. Na dzień dobry. Kłaniamy się Państwu całą naszą ekipą. Piotr Wierzchoń ten program będzie realizował ze studia R2 w Lublinie, a my wraz z naszym wozem transmisyjnym, z Krzysztofem Kosiorem, właśnie pracujemy tutaj. Pracujemy także z Piotrem Michalskim, który uśmiecha się do Państwa zza kamery. Drodzy Państwo, będziemy tutaj aż do godziny 14, ale tak naprawdę do późnych godzin popołudniowych. Aż to słoneczko gdzieś nam będzie tutaj zachodziło, będziemy razem z Państwem pracować. Będziemy pokazywać Państwu to wyjątkowe święto jesieni w Kazimierzu Dolnym, bo to przecież już kolejny raz tak naprawdę. Drodzy Państwo, sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek i na dobry początek oczywiście ja już zajmę się pałaszowaniem tej wyjątkowej kromki chleba. Ależ to jest zapach zdrowia i tego wszystkiego, co właśnie w polu, w ogrodzie się znajduje, bo przecież ta wystawa z puli ogrodu właśnie teraz tutaj się rozpoczyna. Drodzy Państwo, a Państwa zostawiam z odrobiną historii, bo przecież także o tej historii i o turystyce, jeśli chodzi o Kazimierz Dolny, będziemy Państwu opowiadać, ale także będziemy opowiadać o całej historii regionu i naszego Lublina. Atlas historyczny i Magda Grydniewska.
Lubelski Atlas Historyczny.
Kościół, który wszyscy znają chyba, przy trasie.
No tak, jest dobrze wyeksponowany zarówno z drogi do Kraśnika, jak i ze skrętu z tej drogi w stronę Opola Lubelskiego.
Kościół w Kanopnicy, mówiliśmy o starym kościele. Ależ chór ptaków. Chyba zobaczyły mikrofon i postanowiły się nagrać. Jesteśmy tutaj z Miejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Ącikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim. Trasę będzie słychać, bo jest to trasa dosyć ruchliwa, ale porozmawiamy o kościele. Mówiliśmy już o starym.
Pod koniec XIX wieku podjęto inicjatywę budowy nowego kościoła w Konopnicy. To jest taki okres, już parokrotnie o tym wspominaliśmy, przy okazji Zębożyc choćby, kiedy w Królestwie Kongresowym po dużym wzroście demograficznym drugiej połowy XIX wieku bardzo wiele tych starych kościołów parafialnych stało się po prostu zbyt małych dla potrzeb parafii. Były problemy z budową nowych kościołów, ponieważ władze rosyjskie, władze zaborcze nie dawały pozwoleń na budowy nowych. No tu w Konopnicy w jakiś sposób się to jednak udało, chociaż nie do końca jesteśmy w stanie prześledzić ten proces, ponieważ Włodzimierz Wołodko, właściciel części Konopnicy w tym czasie i też architekt, zagubił projekty, zapewne celowo, jak można byłoby przypuszczać, żeby nie wyszły na jaw jakieś zmiany, które by zapewne poczyniono w trakcie budowy kościoła. W każdym razie zachowały się części tych projektów. Z 1900 roku zachowały się rysunki konstrukcyjne części tego kościoła, podpisane przez Władysława Sienickiego. Lubelskiego. Lubelskiego architekta, bardzo dobrego, który przede wszystkim działał w takich formach historyzujących, eklektycznych. Zbudował wiele kamienic na terenie Lublina, przy Ogrodowej na przykład, czy gmach seminarium duchownego w formach neobarokowych, to też jest jego praca. I stosował taki właśnie konglomerat form różnych, eklektycznych. Jeżeli opracowywał te rysunki konstrukcyjne, no to wydaje się raczej, że do swojego kościoła, nie do kościoła autorstwa innego architekta. Jest tam między innymi przekrój przez nawę kościoła, dokładnie tego obiektu, który jest tutaj wzniesiony. Więc
czyli
stąd
uznajemy, że Sienicki był projektantem kościoła w Tenopnicy.
Jestem przekonany, że możemy to uznać. Może Włodzimierz Wołodko w jakimś sensie z nim współpracował, to wcale nie jest wykluczone. Natomiast no, wydaje się, że tym głównym projektantem jednak powinien był być właśnie Władysław Sienicki. Tym bardziej, że bardzo podobne do jego prac formy ma ogrodzenie zachowane tutaj wokół kościoła kanopnickiego z murowanymi słupami, charakterystyczne w takie neobarokowe formy z detalem tynkowanym i częściowo murem ceglanym, ozdobne żelazne ogrodzenie, no i sam kościół. Kościół, który jest budowlą trójnawową z transeptem, nawiązuje w tej swojej skali i formie do architektury średniowiecznej, romańskiej, europejskiej. Zarówno skarpowania, użycie cegły miało również swój kontekst w architekturze romańskiej, wczesnośredniowiecznej, zwłaszcza takich obszarów jak północne Włochy, gdzie cegła była takim materiałem bardzo chętnie wykorzystywanym. Wykroje okien, elementy detalu są jak najbardziej, płóciny są jak najbardziej inspirowane architekturą romańską. Najtrafniej byłoby powiedzieć eklektyczny, z przewagą form neoromańskich, jeśli chodzi o architekturę zewnętrzną, i neorenesansowych, jeśli chodzi o wnętrze kościoła. Bardzo efektowna budowla, bardzo elegancka. Kilka lat temu też odnowiona z zewnątrz. Kościół był malowany, jest w bardzo dobrym stanie zachowania. Jeden z lepszych przykładów architektury tego okresu w naszym regionie.
To jest bardzo charakterystyczne miejsce w Konopnicy. Bardzo ciekawe są te właśnie romanizujące formy, czyli ta powtarzalność kształtów, okien, biforia i triforium na osi kościoła. I wykorzystanie cegły powoduje, że jest to taki w przyjaznej skali i w ogóle przyjazny w odbiorze obiekt, który wydaje się, że tutaj stał od zawsze. A jednak no, ma
100 lat z kawałkiem.
Tak, 100 lat z kawałkiem.
Elegancki, budzący szacunek, sakralny.
Jak najbardziej. No, o to też chodziło w architekturze sakralnej tego okresu. Zgodnie z różnymi podręcznikami, które były wydawane w tym czasie w całej Europie. W Polsce na przykład takie podręczniki dotyczące sztuki sakralnej pisał ksiądz Brykczyński, bardzo popularny. Zwracano uwagę, że to właśnie architektura średniowieczna, czy romańska, czy neogotycka jest najwłaściwsza dla kościoła rzymskokatolickiego. Miała się ona kojarzyć najbardziej właśnie z tym okresem największej siły i, tak to tłumaczono, największej jakości kościoła właśnie w czasach średniowiecza. Przy czym akurat w naszym regionie takie formy neoromańskie nie są częste. Swego czasu historycy sztuki zastanawiali się nad tym, dlaczego. Dominują formy neogotyckie. Być może tutaj rację mają ci historycy sztuki, którzy sugerują, że mogło się to wiązać z tym, że formy neoromańskie mogły za bardzo przypominać wiernym i fundatorom także cerkwie.
Kościół w Konopnicy z początku XX wieku. Jesteśmy tutaj z miejskim konserwatorem zabytków Hubertem Mącikiem i przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Kożuchowskim.
Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP. Duże małe i duże.
Czesław Niemen wyśpiewał nam, że tak naprawdę mimozami jesień się zaczyna, ale w naszym regionie lubelskim, tak naprawdę jesień zaczyna się świętem jesieni w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. I Polskie Radio Lublin jest właśnie razem tutaj z Państwem, żeby pokazać wszystkim turystom, i małym, i dużym, i tym, którzy lubią podróże małe i duże, że tak naprawdę to podróżowanie, drodzy Państwo, nie kończy się wraz z wakacjami, nie kończy się wraz z latem, bo kiedy dzisiaj z Lublina jechaliśmy właśnie tutaj do Kazimierza Dolnego, to tak przepiękne słoneczniki, jakie tutaj widzimy na lnianej, naturalnej torbie, wyhaftowane, widać ciągle jeszcze naturalnie rosnące gdzieś na polach. Czy są wśród nich takie niebiesko-żółte motyle? Motyli nie zauważyłam z szyb samochodu, ale muszę Państwu powiedzieć, że słoneczniki są i to one też pokazują, że ciągle jeszcze to późne lato tak naprawdę trwa i przebudziło się wraz z tym słońcem przepięknym. Mamy właśnie taką złotą jesień dzisiaj. Nie mogli sobie Państwo wymarzyć lepszej pogody. Pani Joanno, razem z nami Joanna Szkład z oddziału przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, oddział przyrodniczy. I o tej przyrodzie będziemy rozmawiać, o przyrodzie jesieni, bo przecież spotykamy się z Państwem już na święcie jesieni 23 raz.
Tak jest, dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy po raz 23, aż trudno mi w to uwierzyć i muszę powiedzieć, nawiązując do tej pogody, że tylko raz zdarzyło się przy 10. święcie jesieni, że była brzydka pogoda, że było deszczowo. I to było jedyne święto jesieni, na którym nie mieliśmy zamówionej pogody. Od tamtej pory taka sytuacja się nie zdarza. Także tutaj nawet dzisiaj spacerując widzę, że niektórzy ludzie nawet pozdejmowali polary i spacerują z krótkimi rękawkami. Także pogoda rzeczywiście nam dopisała i tak jak tutaj pani powiedziała słusznie, widać też już w przyrodzie tą jesień. Dzisiaj ja też jechałam z Lublina i też widziałam te piękne kolorowe drzewa. Tutaj w Kazimierzu najpiękniej przebarwiają się klony i tych klonów jest bardzo dużo w tych lasach liściastych, w wąwozach, więc tutaj my też zaczynając to święto jesieni, to też zapraszamy serdecznie na wędrówki po okolicach Kazimierza, bo i nad Wisłą jest przepięknie, bo przebarwiają się pięknie kamieniołomy i te wszystkie krzewy, które tam rosną. I wąwozy wydaje mi się, że wyglądają jednak najpiękniej jesienią.
I dlatego też pani dzisiaj zabiera naszych radiosłuchaczy na spacer i widzów naszego portalu społecznościowego Facebook, drodzy Państwo. Na razie spacerujemy ulicą Puławską, spacerujemy równolegle do Wisły. Stan wody Wisły w Kazimierzu Dolnym niski, prawda? Możemy
tak,
zobaczyć te wszystkie
od lata
mielizny.
Jest bardzo niski, ale dzięki temu też jest bardzo malowniczy krajobraz, bo te wysepki, mielizny i łachy wyglądają naprawdę malowniczo. Ja też bardzo polecam widok z naszego spichlerza, bo tutaj przed nami widać spichlerz Ulanowskich, w którym jest Muzeum Przyrodnicze. Nasze muzeum otworzyliśmy bardzo niedawno, bo niespełna dwa tygodnie temu po remoncie, który trwał 4 lata. Dzisiaj już można je odwiedzić, więc też przyjeżdżając na święto jesieni do Kazimierza można zajrzeć do spichlerza. Polecam szczególnie widok, bo mamy do dyspozycji 2 balkony, 2 lodzie i jak tam wejdziemy, to jest przepiękny widok na Wisłę.
To prawda, zresztą ten plakat Święto Jesieni, taki ogromny, zawieszony właśnie na spichlerzu, mówi nam, że to tu.
Tak.
Więc możemy tam wejść, zapukać. No chcielibyśmy to zobaczyć, bo są tacy klasycy, którzy mówią, że no nigdzie indziej jak właśnie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą jest ta najpiękniejsza jesień. Oczywiście spacery wąwozami, oczywiście te przebarwiające się liście, a już zaczęły to robić, prawda?
Tak.
Delikatnie ta barwa została zmieniona, ale też ta przyroda, która oddycha po tym parnym, suchym, upalnym lecie.
Tak, to prawda. Lato było suche i upalne, ale teraz wrzesień, tak jak zresztą może Państwo wybieraliście się na różne imprezy we wrześniu, to właściwie w każdy weekend było brzydko, padało, było mokro. To jest właściwie pierwszy taki wrześniowy weekend, gdzie jest rzeczywiście cały weekend słoneczny. Ale taka pogoda też sprawia, że jednak rośliny dostały wilgoci i pięknie się będą przebarwiać, także zapowiada się naprawdę piękna, złota polska jesień.
Pani Joanno, czy pani obserwuje to, że współczesny turysta, także ten turysta regionalny, troszeczkę bardziej zaczął doceniać to, co ma niejako za płotem, czyli tak kilka kilometrów od własnego miejsca zamieszkania? Oczywiście wiemy, że taki trójkąt turystyczny Kazimierz, Nałęczów, Puławy, znany od X leci tak naprawdę, to jest ta stała ścieżka turystyczna, ale czy nawet w tym Kazimierzu potrafimy odkryć takie przyrodnicze zakątki, które być może nie są znane szerszym turystom? A my tak pamiętając oczywiście o ogrodach i o wąwozach Kazimierza Dolnego, wydaje się, że gdzieś delikatnie się Państwu zagubiliśmy, jeśli chodzi o naszą radiową antenę, ale już powracamy. Spacerujemy razem z panią Joanną Szkułac z oddziału przyrodniczego Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą właśnie. Pani Joanno, zabrała nas pani na spacer także tutaj, pomiędzy stoiskami tego właśnie święta jesieni, a proszę bardzo, nawet jesienią pszczoły nam tutaj do naszych kolorowych gąbek mikrofonów próbują się dostać, bo miód też jest. Co jeszcze jest i ilu wystawców tak naprawdę tutaj mamy?
No mamy ponad 120 wystawców. Mówię o samych stoiskach. Niektóre stoiska są podwójne, więc naprawdę jest w czym wybierać. Ja myślę, że nie będzie przesadą, jak powiem, że mamy wszystko, bo po prostu jest tak, jest miód, jest bardzo dobra kuchnia, mnóstwo kół gospodyń wiejskich czy jednostek OSP przygotowało tradycyjne potrawy specjalnie na dzisiejsze święto jesieni, więc można zjeść i coś ciepłego, i coś na słodko również się znajdzie. Są oczywiście to, co jest związane z jesienią, tak? Czyli warzywa, owoce, rośliny, bo jesień to też czas, kiedy sadzimy do ogrodu cebulki, możemy jeszcze sadzić byliny, drzewka, żeby ten ogród pięknie nam później wiosną wyglądał, więc jest też dużo cebulek. Jak jesteśmy już przy roślinach, no to też nawiązując do jesieni, mamy suszone kwiaty i to, co z nich można zrobić, czyli różne wianuszki, bukiety i tego typu rzeczy. No oczywiście też mnóstwo rękodzieła i to takiego naprawdę bardzo oryginalnego rękodzieła, bo my tak, nie, może to jest brzydkie słowo, ale selekcjonujemy wystawców dosyć intensywnie na tą naszą imprezę. To nie jest tak, że każdy, kto chce, może uczestniczyć w święcie jesieni, dlatego że chcemy, żeby to święto jesieni zachowało taki charakter imprezy, no właśnie nie masowej, tylko takiej trochę w stylu slow life. Chcemy promować tych lokalnych rękodzielników. Też chcemy promować ludzi, którzy po prostu jako hobby robią różne piękne rzeczy i mogą tutaj podzielić się tymi rzeczami, przyjechać, pokazać, żeby wszyscy inni mogli zobaczyć, jak to wygląda. A na co dzień zajmują się zupełnie czym innym, mają różne zawody, ale zawsze tutaj na święto jesieni do nas przyjeżdżają. Więc no jest też dużo właśnie szydełka, tak dużo różnych koralików, biżuterii. No naprawdę można powiedzieć, że jest wszystko.
Jest wszystko, jest przepięknie, bo te stoiska są przepięknie udekorowane właśnie jesiennie, prawda?
Tak.
To są takie małe dzieła sztuki zachęcające do tego, żeby także nad tymi właśnie dziełami sztuki się pochylić. A co jeszcze w programie, jeśli chodzi o dzisiejsze święto jesieni?
Co jeszcze w programie? No, za nami jest już pokaz kulinarny w wykonaniu Agnieszki Filiks, więc tutaj kto chciał, to miał okazję zjeść pierogi z kaszanką z pire z dyni. Natomiast przed nami są jeszcze występy różnych zespołów ludowych, występ dzieci z przedszkola w Kazimierzu Dolnym, bo też tutaj umożliwiamy różnym stowarzyszeniom, fundacjom, żeby też mogły zaaranżować swoje stoisko i pozyskać jakieś środki na działalność, na przykład właśnie tego przedszkola. W programie jeszcze konkursy. Nie mieliśmy jeszcze ani jednego konkursu, więc tutaj zaraz po naszej tutaj prezentacji radiowej udaje się na scenę i będzie konkurs dla dzieci i będzie też konkurs dla zwiedzających. Taką naszą świętojesienną tradycją jest też to, że każdy z wystawców ofiarowuje jakiś upominek, który później jest prezentem właśnie w konkursie dla naszych zwiedzających. Więc to też jest taka nasza tradycja, która nam towarzyszy od pierwszego święta jesieni.
Powodzenia i do zobaczenia gdzieś przy stoiskach i na scenie, pani
Joanno.
Dziękuję
bardzo.
Dziękuję. A ja już pozwolę państwu, że przeniosę mikrofon Polskiego Radia Lublin właśnie do jednego z artystów. Tym razem jesteśmy w ogrodzie. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
Dzień dobry.
W ogrodzie niesamowitym, zupełnie jak, nie wiem, z Alicji w Krainie Czarów, jak z tajemniczego ogrodu, jak z przepięknych baśni, filmów, jak rodzą się takie kwiaty, ile w tym jest kunsztu, artyzmu, pomysłu tej właśnie metaloplastyki, panie Tadeuszu.
Przede wszystkim dziękuję bardzo za komplementy. Tyle komplementów nie słyszałem bodajże kilka lat. Jak rodzą się takie dzieła? Przede wszystkim z pasji. Trzeba mieć pasję, trzeba mieć chęci. pewnie odrobinę talentu i nie zrażać się jakimiś drobnymi niepowodzeniami, bo nie zawsze udaje się wszystko w życiu. Moja twórczość polega na przetwarzaniu metalu zardzewiałego. Nie jest to może takie łatwe zajęcie, nie jest to popularne. Na pewno nie jest to kowalstwo artystyczne.
A co tutaj obrazują na przykład chociażby te kwiaty? No właśnie, kwiaty, pączki. Co my tutaj mamy? Tutaj troszkę jak tulipan?
Tak. Nie staram się naśladywać bezpośrednio przyrody. Moje kwiaty są to kwiaty fantazyjne. Tak jak pani sama zauważyła, może bajeczne troszeczkę. Są to fantazje. Wiadomo, że ogrodem najczęściej zajmują się kobiety, dlatego sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, jak panie same nazywają sobie te kwiatuszki.
Ale nie same kwiaty w ogrodzie, bo także, proszę bardzo, mamy tutaj taki niezły zwierzyniec, począwszy od oczywiście motyli, ważek, ale też i czarownica, i sowa się pojawia. Tak naprawdę, no mamy tutaj u pana prawie wszystko. To są takie rzeczy, które można postawić w ogrodzie, które z pewnością będą przyciągały uwagę tych, którzy będą przez ten ogród przechodzili.
Zapewne tak. Staram się uderzać, jakby potocznie mówiąc, w różnych kierunkach. Nie są to jakieś z góry mocno planowane projekty. Najczęściej przychodzi to spontanicznie. Jest rysunek bezpośrednio na metalu. Potem obrabia się go mechanicznie. Jeżeli się projekt podoba, to wdrażamy go do jakby takiej powielania. Natomiast jeżeli nie, co się dość rzadko zdarza, zostaje u nas w ogrodzie jako prototyp.
Niesamowicie musi pana ogród wyglądać i tak naprawdę te metalowe fantazje ogrodowe możemy właśnie w naszym regionie podziwiać, prawda, panie Tadeuszu?
Na pewno dużo z moich klientów, dużo klienterii naszej pochodzi z regionu Lubelszczyzny, ale nie tylko. Staramy się nasze produkty prezentować w centralnej Polsce, północnej, w miarę możliwości.
A ja widzę, że pan, panie Tadeuszu, potrafi tak naprawdę z niczego, ktoś by powiedział, zrobić coś. Pamiętam, jak w czasie takich podróży także turystycznych po naszym regionie, chociażby na Polesiu czy na Podlasiu, jeszcze można było spotkać tak zwanego wozaka, który pobierał takie bańki, kanki na mleko.
Bańki, a proszę, dokładnie,
tak, bańka. A pan z tego stworzył no coś niesamowitego, po prostu pewien metalowy, złoty bukiet.
To jest akurat jeden z tematów, którym się zajmuję. Jest to przywracanie nowego życia, nowej postaci życia przedmiotom zużytym. I w tym momencie te banieczki, kaneczki, jak w niektórych regionach Polski się mówi, czy nazywa, służą jako lampiony. Można jakąś dekoracyjną świecę postawić, szczególnie teraz jesienią. Wydaje się nam, że fajna to jest dekoracja taka tarasowa.
Czyli więcej światła dodajemy tak naprawdę.
Więcej światła, tak. Światło to jest życie.
Ale proszę powiedzieć, powiedział pan, że bezpośrednio na przykład kwiatów pani odwzorowuje z przyrody, ale to, co już widzimy, jeśli chodzi nawet chociażby o te rzeźby piesków, wilczków, myszek, tutaj dzieci nawet kucały przy nich, żeby pogłaskać, to już jest takie bezpośrednie, tak, odwzorowanie i to rzeczywiście przemawia nie tylko do dziecięcej wyobraźni, ale do nas, dorosłych też.
Tak, tak. To jest jeden z projektów, który my nazywamy, jest to projekt domyślny, bo to jest pies z kotkiem i tutaj akurat trzeba troszeczkę inaczej spojrzeć na to, żeby zauważyć, co naprawdę się w tym kryje.
My będziemy spoglądać na te pana metalowe fantazje ogrodowe. Tadeusz Mełgieś był razem z nami. Naprawdę jest tutaj pięknie, a że tych stoisk jest tak dużo i właśnie tak pięknych do pokazania, to pozwolą państwo, że teraz już przespacerujemy się do kolejnego z nich. Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu. Były kwiaty metalowe. To teraz pozwolą państwo, że podejdziemy do tych kwiatów, które są jak najbardziej naturalne. Które są naturalne, choć ususzone, choć ułożone w przepiękne kompozycje. Razem z nami pani Grażyna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią.
Pani nas wita w przepięknym wianuszku i tak naprawdę niesamowity ogród tutaj rozpościera się na tym pani stoisku. Cóż my tutaj mamy? Ktoś by powiedział, że to takie babcine, a nawet prababcine kwiatuszki suszki, tak?
Tak. Kiedyś nasze babcie piękne miały ogródki kolorowe. Przyszły nasze mamy i mówią, nie, oni takich nie chcą, posiały sobie trawę. Ale teraz znowu trendy wracają. Ludzie chcą mieć wspomnienia z dzieciństwa i wracają do natury, do kwiatów zasuszonych, które tworzą piękne kompozycje. I na drzwi można te kwiatuszki sobie zawiesić w pięknych wiankach i w koszyczkach. No my mamy takie ciche marzenie, żeby ludzie wrócili do tych kwiatów właśnie naturalnych i proponujemy takie piękne kompozycje okolicznościowe. Czy teraz na zdobiące nasz dom, później może na święta wszystkich zmarłych, więc my mamy dużą ofertę kwiatów zasuszonych.
Kwiaty naszego taty, tak?
Tak, kwiaty naszego taty. Jesteśmy z Trubieszowa. Bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać, lubimy ten klimat tego jarmarku, lubimy tych ludzi i w ogóle czujemy się tutaj bardzo dobrze.
Trzymam w dłoni teraz taki piękny bukiecik. Jak go przygotować do tego, żeby mógł nam właśnie dość długo posłużyć? Czyli mamy odpowiednio zasuszony bukiet.
Tak, to są kwiaty typowo do bukietów takich właśnie zasuszonych. Tu jest zatrwian tatarski, suszki i taki inny kolorowy zatrwian. Mamy też tutaj dodatek wrotyczu albo lnu, więc tu są kwiaty suszone, połączone z ziołami.
Kwiaty i zioła, czyli wszystko to, co tak naprawdę daje nam późne lato i jesień. Mamy tak. Także mini dynie, tak, też. Do zdoby.
To są takie dynie, może one są tak troszeczkę nienaturalne, bo one są uszyte, ale sprawiają wrażenie, że są bardzo ciekawe właśnie w tych kompozycjach. No i są trwalsze niż te żywe.
Pani Grażyno, pani występuje właśnie w przepięknym wianuszku na głowie, zwraca pani uwagę, do tego ma pani kolorowe wstążki.
Tak,
jakoś tak rzeczywiście od tej bieli skandynawskiej i szarości, chyba my tutaj Słowianie potrzebujemy trochę tych kolorów.
Pani, ja jak tak jadę na te jarmarki i widzę tyle kół gospodyń wiejskich, które u mnie bardzo ochoczo kupują te wianuszki i bardzo ochoczo chcą w nich występować. Ponieważ może tych sztucznych kwiatów troszeczkę jest już u nas dużo, więc my teraz staramy się wchodzić bliżej natury.
Czyli dlatego mamy tutaj właśnie taką przepiękną, kolorową kompozycję.
Tak, to są suszki, szyszki, to jest wrotycz i to są takie ciekawe, tak?
No, czyli dla nas z lasów, pól, łąk i ogrodów.
Tak, tak, dokładnie tak.
Dużo pracy tak naprawdę ten kolorowy miszmasz kwiatowy wymaga.
Myślę, że pasja to jest takie coś, co nie liczymy tej pracy, tylko z pasją wykonujemy. Cieszymy się, że klienci są tym zainteresowani i to chyba buduje tak w nas takie poczucie, że będziemy to robić dalej.
Pani motto to takie motto, które mówi o tym, żeby odejść od tego plastiku.
Od kwiatów plastikowych, tak jak ja bym takie miała właśnie ciche marzenie, żeby małymi kroczkami przyzwyczaić ludzi, żeby właśnie bliżej natury, tak? No bo nawet to, gdy gdzieś to postawimy, to kiedyś możemy to spalić i to nie będzie szkodzić dla naszego środowiska, tak? A teraz tyle się mówi o tym środowisku i o zaśmiecaniu, no więc my staramy się wychodzić naprzeciw, może budować coś nowego, żeby to było właśnie takie i kolorowe, i praktyczne.
Bo z jednej strony jest to bardzo eleganckie, pasuje z pewnością i do nowego, industrialnego wnętrza, ale też i do tej tradycyjnej chaty.
Tak, rustykalnie, tak bardzo rustykalnie.
Ale to jest taki element, zresztą kiedy się w ogóle podchodzi do pani stoiska, pani Grażyno, to aż człowiek się po prostu uśmiecha.
Jest nam bardzo
i to nieważne,
przyjemnie.
Czy kobiety, które teraz tutaj też oglądają te strojki, czy mężczyźni.
Jest nam nadwyraz miło. No, mamy też jeszcze kwiaty żywe, bo właściwie to nasze gospodarstwo ma kwiaty żywe. Mamy ciekawe trawy, byliny, takie właśnie te marcinki z babcinego zapomnianego ogródka.
A podejdźmy do nich, proszę, dobrze, pokażemy dobrze. Je także naszym słuchaczom, bo przecież można nas podglądać, drodzy Państwo.
Tak, tutaj właśnie mamy marcinki w różnych kolorach i to są takie marcinki, które nie będą wysokie, tylko będą piękną kulą, zdobiły nas taras czy ogród do bardzo późnej jesieni.
Moja babcia mówiła, że jeżeli ktoś żyje blisko przyrody, to jest naprawdę dobrym człowiekiem, że troszkę inaczej się wtedy podchodzi do także tego, czym się człowiek opiekuje, no bo przecież także te kwiaty są bardzo zależne od człowieka,
no
prawda?
No na pewno, wymagają troszeczkę pielęgnacji, no nie oszukujmy się, wszystko dzisiaj potrzebuje pielęgnacji, żeby było piękne, ale jak się otaczamy kwiatami, to jest tak, no na pewno piękniej, na pewno weselej, ludzie czują się szczęśliwi, zadowoleni. Mamy też ładne trawy, które teraz jesienią powinniśmy sadzić.
I nie są to trawy pod kosiarkę.
Nie. Właśnie te nasze mamy chciały trawę taką niziutką, malutką, ale teraz to te trawy są właśnie kopane, orane i sadzone są piękne kwiaty, piękne trawy.
Rzeczywiście wtedy zioła. Ogród zupełnie inaczej wygląda, prawda?
No myślę, że powinniśmy się otaczać pięknem, dlatego że no wiadomo, kostka brukowa czy jakiś tam asfalt, no dzisiaj powinno być więcej zieleni, więcej kolorytu, wtedy przyjemniej, radośnie się nam żyje.
A zioła dla zdrowia, Pani Grażyno?
Tak, oczywiście, mamy bardzo ładną ofertę ziół, a więc jeżeli ktoś chce tak żyć sobie ekologicznie, mieć skrzyneczkę w domu na oknie, czy mieć taki zakątek ziołowy, to jak najbardziej zapraszamy, bo u nas jest dość duży wybór mięty, czy magikary, czy lubczyku do rosołu takiego tradycyjnego, czy majeranku, czy rozmarynu. Więc jeśli by ktoś sobie życzył, to my serdecznie zapraszamy.
To niesamowite, że wśród także tych wystawionych tutaj na Pani stoisku kwiatów ciągle jeszcze pracują pszczoły.
Tak, bo niektóre kwiaty są takie miododajne i pszczoły już mało w ogródków jest kwiatów, więc pszczoły szukają sobie jeszcze jakiegoś nektarku, jak sobie wylecą z ula, żeby no, zaczerpnąć jeszcze jakiejś słodyczy i się podkarmić przed zimą.
Mówi Pani, że przyjechali Państwo wraz z tymi wszystkimi dobrami z chrubieszowskiej ziemi. Jaka to jest ziemia? Czy ona rzeczywiście obfituje również w...
To jest ziemia żyzna. Żyzna, przyjazna, rodzą się tam warzywa, buraki, pszenice. Myślę, że to jest taka ziemia, na której wszyscy mogą uprawiać płody, jakie tam chcą, tak? Ale przeważnie to są takie właśnie warzywa, dużo warzyw jest w naszym regionie, dużo pszenicy, buraków, fasoli. Zapraszamy w nasze rejony.
Zapraszamy po to zdrowie, ale też po to, żeby tak naprawdę zobaczyć, jak piękny jest cały nasz region lubelski.
Bardzo piękny. Bardzo piękny, kolorowy. I my tą cząstkę lubelszczyzny przywieźliśmy do Państwa tutaj, z tego naszego najwięcej wysuniętego miasteczka Chrubieszów w zakątek taki właśnie wschodni. A także pozdrawiamy bardzo serdecznie i cieszymy się, że możemy tu dzisiaj zaistnieć. I w ogóle cieszymy się za taką rozmowę i za ten wywiad.
A Pani Grażyno, w Chrubieszowie już jesień?
Tak małymi kroczkami się zbliża. Już koloryt lasu się zmienia, żółkną liście, niektóre się czerwienią. Także przyjaźnie jest nawet przejechać ulicą.
A może byśmy, drodzy Państwo, tak właśnie teraz, podczas tegorocznej jesieni 2022 roku, pospacerowali po naszym całym regionie. Odwiedzili te wszystkie miejsca, które także dzisiaj Państwu prezentujemy, czyli od Kazimierza Dolnego, od tego święta jesieni, aż po, proszę bardzo, chrubieszowską ziemię, gdzie tacy wyjątkowo ciepli, przyjaźni
dziękujemy,
ludzie.
Cudownie, dziękujemy.
Właśnie z tą miłością do przyrody. Bo warto chyba tak naprawdę zobaczyć, jak wiele piękna jest w naszym regionie, jeżeli nawet jeszcze nie zdajemy sobie z tego sprawy. A my oczywiście i o święcie jesieni, i o tych wszystkich akcentach przyrodniczych w całym naszym regionie będziemy mówić w audycjach Podróże Małe i Duże. Także te podróże regionalne, drodzy Państwo. To pierwsza część naszego spotkania, pierwsza godzina naszego spotkania w Podróżach Małych i Dużych, a my ciągle jesteśmy na święcie jesieni, drodzy Państwo, i podziwiamy kwiaty naszego taty, ale także wyjątkowo plastikową metaloplastykę i wszystko to, co cieszy również Państwa. Ja wierzę, że słuchając naszego programu podejmą Państwo decyzję, aby pojawić się tutaj w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, bo naprawdę można pocieszyć oko jesienią.
Podróże małe i duże.
A my dziś w czasie podróży małych i dużych naprawdę natrafiamy na cudeńka, które przypominają nam chociażby wizytę u cioci niedzielną na herbatce. Proszę bardzo, wiklinowe koszyczki specjalnie do tej szklanki z herbatą. A herbata przecież kojarzy się już z jesienią. Pamiętasz, była jesień. Ja myślę, że tej jesieni, zwłaszcza tego święta jesieni 23 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą długo nie zapomnę. Chociażby z tego względu, że mam przyjemność w tym momencie zasiadać w przepięknym fotelu. Fotel taki prawie, że dyrektorski, wiklinowy.
Prezesa.
Otóż to pani Ilona mówi, że to jest fotel prezesa. Ile trzeba było tak naprawdę tej pracy, tych dłoni, pani Ilono, żeby coś takiego stworzyć, żeby po prostu z tej wikliny wypracować takie cudeńka i te koszyczki na święconkę i te przepiękne karmniki, które gdzieś tam zawisną w naszych ogrodach.
No, to jest bardzo dużo pracy. Ja generalnie jestem trzecim pokoleniem wikliniarzy, którzy zajmują się wikliniarstwem, hodowlą wikliny, uprawą i wyplataniem z tej strony. Jestem z Gołębia, to jest teren nadwiślański, także rośnie nam ta wiklina pod domem, że tak powiem. No i nauka, potem nauka najpierw od dziadka, trochę niechętnie, bo to wiadomo, młody człowiek nie chce się, nie garnie się do jakiejś fizycznej pracy, a to jest ciężka fizyczna praca i trzeba mieć naprawdę silne dłonie, żeby upleść, bo to nie sztuka jest upleść cokolwiek. Sztuką jest upleść koszyk, który będzie funkcjonował u kogoś czy u nas latami.
Pani Ilono, czy ja mogę zobaczyć pani dłoń? Rzeczywiście to jest tak, że tutaj wszystkie te linie papilarne na tej dłoni dotykają po prostu wikliny.
Tak.
Czy to boli, to przyginanie, to dogniatanie, to wkładanie pomiędzy te kabłączki do tego, żeby jednak ją upleść i żeby ten koszyczek po prostu stał na stoliku, a fotel, żeby był na tyle wygodny, że można na nim usiąść?
Tworzenie nie boli. Tworzenie to jest pasja, to jest frajda, to jest satysfakcja. Ręce bolą później, dopiero w nocy. To jest choroba wikliniarzy, śpimy wszyscy z rękami w górze, bo nam drętwieją, ale samo wykonywanie koszyków nie boli. Jeżeli ktoś to kocha, w ogóle nie zwracamy na to uwagi. Po prostu pleciemy, wymyślamy formy, planujemy następny splot, wymyślamy nowe sploty, nowe kształty. Oczywiście wracając do koszyczków, wracamy do starej tradycji, do starych czasów i cały czas wiklina wraca. I ta moda, to jest retro, to cały czas gdzieś będziemy iść dalej, a potem z powrotem zatoczymy koło, wrócimy do koszyczków na szklankę, do innych rzeczy, które kiedyś funkcjonowały w naszych gospodarstwach domowych u naszych dziadków.
Tak jak patrzę, przecież widzę tutaj i kosze na ziemniaki, prawda? I również kosze na inne warzywa. Co więcej, widzimy także taką wiklinę naturalną po prostu, prawda?
Tak.
Jakby nie łuskaną z tej skórki. Ja się nie znam, nie wiem, czy dobrze mówię, ale tak to właśnie widzę.
Tak, to jest wiklina niekorowana. To jest wiklina niekorowana, ona jest tylko parzona, żeby była giętka, żeby była mocniejsza niż taka prosto ścięta z pola czy z nad rzeki. Bo wtedy ona po wyschnięciu robi się krucha. Jeżeli jest wiklina parzona, wtedy tą elastyczność będzie utrzymywała i ten splot będzie dużo mocniejszy niż z takiej surowej, dzikiej wikliny.
No i tutaj widzimy, że to jest jeszcze bardziej eko niż to eko, prawda?
To jest to samo, to jest tutaj po prostu jest zdjęta skóra, jest okorowany produkt, potem jest wysuszony i rozmoczony do wykonywania, a to jest również jest suszona, a potem jest zaparzana i z zaparzanej na świeżo wiklinę wyplata się koszyki właśnie takie. To są koszyki, to jest w ogóle wiklina, która bardzo lubi być na dworze, to jest taka na zewnątrz, dlatego dużo rzeczy ogrodowych, czy no, które mają przeznaczenie na zewnątrz, jak tutaj rowerek mamy.
Na doniczkę.
Na doniczkę, bardzo ładna dekoracja przed domem i to jest właśnie zrobiony z wikliny po to, żeby on mógł stać na deszczu, na słońcu i się z nim nic nie będzie działo.
No i tutaj już widzę na przykład te marcinki z kwiatów u taty, czyli stoisko obok i to jest wtedy pełen
tak,
taki
przepięknie,
komplet,
przepięknie,
prawda? Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, ludzie wracają do rękodzieła, do rzemiosła?
Do rzemiosła, rękodzieła nie, ale mam wrażenie, że coraz bardziej szanują ludzką pracę. I nasz polski produkt, nasze lokalne wykonywanie i bardzo nas to cieszy, bo byliśmy, taki moment był, że byliśmy wszyscy zachłysnięci chińszczyzną, a teraz ludzie jednak szanują, widzą ile to wymaga. Poza tym jest mnóstwo różnych takich warsztatów. To jest super sprawa, bo młodzi ludzie i dzieci mogą tego doświadczyć, mogą cokolwiek zrobić. Wiadomo, że to nie będzie super od razu piękne ekstra, ale mają do czynienia z materiałem, na przykład z wikliną czy z innymi rzeczami i wtedy inna świadomość jest przy wyborze jakichś produktów właśnie z rękodzieła.
To dobrze, że pani mówi o tym szacunku, także do tej pracy właśnie rąk ludzkich, do tego, że państwo tak pięknie umieją czerpać z tej przyrody. Czy to trudna ta hodowla wikliny teraz?
No coraz trudniejsza i coraz bardziej uciążliwa. To ja zawsze powtarzam, że ja jestem trzecim pokoleniem, więc ja pamiętam też jak mój dziadek. To po prostu było pole, chodziło się, zbierało się w odpowiednich okresach, w listopadzie lub na wiosnę, ścinało się. Nie było mowy o żadnych opryskach, o żadnych nawożeniu. No teraz niestety jest, trochę się pozmieniało. To jest robactwo, trzeba pilnować tej wikliny, żeby żadna zaraza nie weszła, więc niestety musimy ją pryskać. No i też nawóz. Ziemia jednak musi trochę poczuć się odświeżona, więc nawozimy.
Kiedy robię na drutach, czy też na szydełku jakąś czapeczkę dla dzieci czy szaliczek, to mam wzór, prawda? I liczę sobie po kolei. Jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi, no właśnie, o te wzory wikliniarskie, do tego, żeby powstał koszyk, żeby powstało koło od roweru, żeby powstała ta podstaweczka pod szklankę. Jak to się robi?
Są formy, są drewniane formy specjalne, na których się robi, wtedy ten koszyk wychodzi prosto, równo, ale masę wikliniarzy też robi bez formy. Jest to ciężej, trzeba bardziej zachować, żeby to był, ten splot był równiutki, a co do wzorów, trochę wymyślamy, trochę wracamy, trochę sobie naśladujemy od innych, ale to jest taka zdrowa konkurencja i zdrowe naśladowanie, dlatego że każdy coś tam od siebie jeszcze dołoży i powstaje coś nowego, coś fajnego.
A czy nasz region lubelski, czy te państwa produkty właśnie z Gołębia charakteryzują się czymś innym niż chociażby, nie wiem, gdzieś indziej w Polsce? Czy jest jakaś taka regionalizacja?
Niektóre formy są rzeczywiście zregionalizowane, są koszyki na przykład mazowieckie na ziemniaki, są koszyki lubelskie na ziemniaki, ale generalnie teraz to się już wszystko wymieszało. Tak, wymieszało się i myślę, że podpatrujemy sobie. Teraz jest świat ogólnodostępny, więc...
Więc my też jesteśmy dostępni specjalnie dla państwa, dla naszych radiosłuchaczy. Bardzo dziękuję pani Ilono. Dziękuję pięknie. Życzymy dobrego utargu tutaj podczas Święta Jesieni, a my podchodzimy, drodzy państwo, do kolejnego naszego gościa, który też przyniósł nam miód i to miód również w wiklinowym koszyczku. Oczywiście najpierw wlany do słoika. Nie może być inaczej, prawda, panie Romanie? Proszę powiedzieć, jakiż miód dzisiaj będzie nam pan prezentował? Co mamy dobrego?
To jest taki niewielki wycinek z miodów, które staram się pozyskać dzięki pszczołom, które pracują w zależności od pogody, od aury całej, bogactwa tego, co jest w terenie, więc tutaj akurat jest malinowy, faceliowy, gryczany, ale mam również pyłki, pierzgę, miód spadziowy, iglasty, liściasty, z nawłoci. Mam takie jeszcze miody, oczywiście niedocenione bardzo miody wielokwiatowe. Każdy uważa, że być wielokwiatowy to jakieś zlewki, nic bardziej mylnego. Jest to najbardziej miód charakterystyczny dla danego terenu i zawsze go polecam, jak ktoś chce miód z danego terenu. Dlatego, że miód rzepakowy, czy to będzie w Bieszczadach, czy w Szczecinie, będzie rzepakowym miodem, a kwiatki będą różne. W Szczecinie i w Bieszczadach. Mało tego, będzie różny miód wielokwiatowy wiosną, inny jesienią i proszę się też nie dziwić, że będzie czasami się różnił smakiem, barwą. Mamy kolorowe kwiaty.
To prawda. A wie pan, że ja akurat naprawdę bardzo cenię właśnie miód wielokwiatowy. On mi się wydaje, po odkręceniu słoika po prostu wybucha zapachem tego wszystkiego, co ma zamknięty w sobie ten słoik i z czego powstał właśnie ten miód. Ale trzymam teraz w dłoni pyłek pszczeli. Proszę powiedzieć, czy powoli klienci przekonują się również nie tylko do samego miodu, ale do innych produktów pszczelich?
Tak, to jest, no, tak niechlubnie patrząc, to historia ostatniego roku, gdzie pandemia, gdzie każdy walczył o zdrowie, o życie, jakoś bardziej ludziom przybliżyła temat produktów naturalnych i właśnie ratowania się pyłkiem, pierzgą, kitem pszczelim. Nie wiem, w jakim stopniu byli jacyś desperadzi, żeby spróbować jadu pszczelego, bo to też wbrew pozorom jest do pewnego stopnia lekarstwem.
To tak. Prawda, przecież możemy wejść do takiego ula, niczym do suchej sauny i tam właśnie również zasmakować też.
To tak by tak wyglądało bardzo kolorowo, ale to jednak używanie jadu pszczelego polecamy pod opieką lekarza medycyny, bo to sprawy uczuleniowe i to nie są takie błahe sprawy.
To prawda, ale jak możemy na przykład tym pyłkiem pszczelim się podratować, jeśli chodzi, no właśnie, o sezon przeziębień,
pyłek,
chorób?
Pyłek pszczeli to jest bomba witaminowa, mikroelementowa, jak również pierzga, tylko pyłek, to ja mówię, to są te bryczesiki kolorowe na nóżkach pszczelich, które pszczółki zbierają z kwiatków i pyłek zabrany jest na, przy wejściu do ula, natomiast jak już wniosą do ula pszczółki, dodadzą tam swoje enzymy, ubiją to w komóreczkach pszczelich, dokładnie wystukają, żeby nie było powietrza, zachodzi fermentacja mlekowa i to jest ich pokarm białkowy do odżywiania. Nie ma pokarmu białkowego, nie ma życia w ulu. Nie ma węglowodanów, czyli miodu, nie ma życia w ulu. O ile kradniemy, bo niestety trzeba nazwać rzecz po imieniu, pszczółki z tego słodkiego pokarmu, możemy im poniekąd zastąpić, uzupełnić na zimę spiżarnię. Zastąpienie pierzgi, czyli przerobionego pyłku, niestety człowiek jeszcze nie osiągnął takich zdolności i tu przyrody nie poprawimy. Dla człowieka uzupełnienie mikroelementów, całych takich, jeżeli jesteśmy słabi, coś nam brakuje, to jest świetny na przednówku produkt do wzmocnienia organizmu. Jeżeli ktoś się katował antybiotykami, rozchwiał sobie równowagę w organizmie, też jest świetne do uzupełnienia tych brakujących mikroelementów.
Pana Pasieka to tutaj okolice Kazimierza Dolnego, prawda?
Mieszkam w Kazimierzu, Pasieka jest w Kazimierzu, ale ja prowadzę również włóczęgę z pszczołami, inaczej mówiąc wędrowną pasiekę. Jeżdżę, polujemy na ciekawe kwiatki, bawi nas to i staramy się, nawet jak trudno ocenić na oko, to czasami zostawiam dwa ule, żeby one sprawdziły, co w terenie ciekawego. No, jest to taka przygoda.
A proszę powiedzieć, teraz już w pasiece zimowla przygotowana, jak to wygląda?
No już końcóweczka, niestety troszeczkę się opóźniłem, no już są pszczółki na zimę ułożone, zakarmione. Jedyna okazja, żeby trochę profilaktyki leczniczej zastosować, żeby tego potem w miodzie nie oglądać. Jest to zrobione, aczkolwiek będzie wymagało jeszcze kontroli, uzupełnienia indywidualnych braków do poszczególnych uli. I mam nadzieję, że przebiegnie bez zakłóceń, ale zawsze to jest, mimo że nie ma pracy, ta adrenalina do wiosny rośnie.
Proszę powiedzieć, jak pan ocenia ten rok, jeśli chodzi o
ten rok
miody? Czy lipy na przykład nektarowały w odpowiedni sposób, tak że można było chociażby ten cenny lipowy również
miód zebrać? Trudno mi tak powiedzieć obiektywnie, ponieważ specyfika mojego pszczelarzenia wymaga ode mnie, żeby na wiosnę zająć się pszczołami bardziej i zrezygnowałem częściowo z miodów wiosennych, żeby wzmocnić pszczoły i rozbudować. A potem niestety wszyscy odczuliśmy lato super upalne. Mimo że opadów oceniam, że było więcej w tym roku niż w zeszłym, ale one były z reguły po okresie przypalonej przyrody przez słońce. Gdyby było odwrotnie, byłoby to dla pszczół lepiej. Także te kwiatki spalone, już te opady deszczowe nie dawały rady, żeby w pełni mogły zadowolić pszczoły. Więc z tej drugiej części sezonu pszczelego te zbiory miodu były, delikatnie mówiąc, zadowalające. Także dla mnie ta pasieka jest troszeczkę gorzej wypada niż w zeszłym roku. Niemniej nie narzekam, zawsze trzeba się cieszyć tym, co jest.
Czy rzeczywiście te nasze lubelskie miody i tutaj pracujące w naszym regionie lubelskim pszczoły, to jest jeszcze ciągle teren dobry, zdrowy, z tym szacunkiem do pracy pszczelarza, także jeśli chodzi o tę relację pszczelarz-rolnik?
No, to jest pobożne życzenie. Chciałbym, żeby to tak było, tak ładnie zabrzmiało, jak pani powiedziała. Niestety świadomość rolników, nie wiem, czy wynika z niewiedzy, czy z niefrasobliwości, ale trzeba zwracać uwagę jednak na to, jak rolnicy gospodarzą, nim się postawi tam pszczoły. No bo niestety, ale są rejony, gdzie brak szacunku jest dla tego owada i trzeba to tak zwrócić na to uwagę, ale tak jak pani powiedziała, optymizm jest jakiś, bo coraz więcej rolników jednak dostrzega pozytywną rolę tych owadów i symbiozkę między pszczelarzami a rolnikami. A powolny temat. Ale jest,
a proszę powiedzieć, a sami klienci też już jakby rozumieją, że ten słoik z miodem to naprawdę jest zdrowie, że to jest coś lepszego wtedy, kiedy kupujemy od pszczelarza, a niekoniecznie posiłkujemy się, no właśnie, taką, tak jak pan powiedział, taką zlewką marketową, tak, gdzieś tam w słoiku.
No więc no zaufanie ludzi, a to chyba w każdej dziedzinie poszukują uczciwości. I czy to będzie pszczelarz, czy to będzie mechanik samochodowy, czy lekarz, temat jest wszędzie ten sam. Uczciwości, jeszcze raz uczciwości. Za tą uczciwością idzie bogactwo tego tematu, jeśli chodzi o pszczoły i 100% tej zawartości, co jest opisana na słoiku. Natomiast jeżeli w supermarkecie spotykamy miód z krajów Polski i z krajów Unii i poza Unii, no to nadal nie wiemy, co jest zawartością tego słoika i to jest takie złudne.
Ostrożnie. Dlatego my mamy, a właśnie tak chciałam, tak, żeby państwo poczuli, jak rzetelnie, jak uczciwie specjalnie także
to
państwu.
To jest akurat nie miód lejący, nie zdąży jeszcze skrystalizować,
bo to kwiaty późnego lata.
To jest taka moja nazwa. Miód zabierany pszczołom przy zazimowaniu, już przy układaniu gniazda. To jest miód, który one nie zużyły na potrzeby własne. Zawsze jest to bukiet kwiatowy w drugiej części lata, no bo wcześniejsze no to zużyły, a to są takie pozostałości. I zawsze jest taka niespodzianka, co było w nadmiarze, co nie zdążyły spożytkować. Czy to będzie resztki gryki, czy resztki spadzi, czy jakichś innych kwiatków. I czasami już mam takich klientów, ponieważ naprawdę to jest i w kolorystyce, i w smaku, i w zapachu. Są duże różnice, więc przychodzą, a został ci taki miód, kwiaty późnego lata, rocznik taki i taki. Pytają jako wino, bo im akuratnie coś w smaku w danym roku coś podpasowało.
Więc my, drodzy państwo, uczciwie, rzetelnie opowiadamy państwu o święcie jesieni, a jednym z darów jesieni jest właśnie ten złoty miód, chociażby te kwiaty późnego lata. Zapraszamy państwa do Kazimierza Dolnego. My tu ciągle jeszcze jesteśmy naszym wozem transmisyjnym. Smacznego!
Podróże małe i duże.
Kochany, lecą z drzewa jak niegdyś kasztany. Ale u nas, drodzy państwo, wyjątkowe orzechy. Skoro jesień, no to musimy chociaż jeden orzech konkretnie sobie rozgryźć. Panie Andrzeju, cóż to za odmiana, bo są bardzo duże i jeszcze tak świetnie się teraz obierają te orzechy włoskie, prawda?
Odmiany nie pamiętam, to kupione było w sklepie, nie z samosiejki. Nie mają goryczki i są ładne.
Skórka pięknie schodzi w środeczku,
tak,
bielusieńkie, czyli dzisiaj jesień obrodziła, tak?
Tak.
Można pochrupać naprawdę. A jakie dobra jeszcze tutaj u pana na straganie?
Przede wszystkim polecam mini kiwi Actinivie, bardzo słodkie. Jeszcze jest dostępne dzisiaj Kiwano, bardzo popularne, ale ludzie nie znają. W każdym sklepie są nasiona, a ludzie nie wiedzą, że to w Polsce rośnie.
Że to u nas rośnie, tak. Taki egzotyczny owoc.
Kiwano uprawiam od wielu lat. i ludzie kupują z ciekawości, ale niektórzy wracają kupić jeszcze. Nie jest to słodkie, nie jest to kwaśne, nie jest to ogórek.
Tak jak ta legenda o torcie, no dobry tort, bo nie za słodki, ale taki lekko kwaskowy.
Ludzie kupują z ciekawości, no już kończę sprzedawać, na dzisiaj mało zostało, bo było bardzo dużo tego. Rośnie około 10 sztuk na jednej roślinie.
Pachnie troszkę jakby winogronem, ogórkiem? Taki smak?
Jakby ogórkiem, ale nie ma tego posmaku ogórka.
Rozumiem. A jak go można spożytkować? Jemy go
na
po prostu?
Na połowę nożem przekroić i łyżeczko wyjeść zawartość. Zostanie tylko skórka. Gdy się chce pić, nie ze sklepu napoje szkodliwe, tylko natura, żelazo, potas i inne składniki, witaminki, inne niż inne warzywa.
Tak, myślałam właśnie, że to ma na pewno bardzo dużo pozytywów, jeśli chodzi tak o zdrowie i o witaminy.
Czyli tak jak topinambur, jak ktoś nie chce utyć, to jeść topinambur, a nie ziemniaki, jeść kiwano.
Czyli tu mamy topinambur, ja znam, bo to z lasu.
Nie, nie, to jest uprawiany.
Ten uprawiany, rozumiem, ale też na przykład jeśli chodzi o dziki, to one wiedzą co dobre.
W lesie sadzą myśliwi, żeby przyciągnąć dziki.
Więc dzik wie co dobre, więc my też się możemy skusić, tak?
Do mnie nie przychodzą, bo mieszkam daleko od lasu i nie mam problemu z dzikami. Ale jak bliżej, to przyjdą. I zrujnują cały ogródek.
Panie Andrzeju, jeśli chodzi o te dary jesieni, to co jeszcze tutaj mamy? Mamy dziką różę?
Mamy dziką różę. Mam niepryskane produkty. Dzika róża, derenia się nie pryska, aronii się nie pryska, tego winogrona altanowego się nie pryska. Nie pryska się pigwy wielkoowocowej. Nie pryska się dyj. Jadalnych akurat dzisiaj nie mam. I co by to powiedzieć, no... I jabłka też się udały, kosztela niepryskane, ale połowa...
Kosztele, pan ma?
Ale połowa niestety jest, no, nie do sprzedaży, no.
Rozumiem, czyli...
Niepryskane, mało zbierane.
Muszę się koniecznie wgryźć w tę kosztelę, drodzy państwo, więc to jest to samo zdrowie własnoręcznie przez pana uprawiane.
Oczywiście.
A odmiana, ile ma lat to drzewo?
Około 15.
Wow. To jest ten smak, to jest nieoszukana kosztela.
Nie, nie. No i nie z giełdy, czyli mogę sprzedawać po 4 zł, a z giełdy no po 4 nikt nie sprzeda, bo raczej kosztela jest droższa.
Proszę powiedzieć, czy region lubelski to jest dobry region właśnie na uprawę, no tę ekologiczną, prawda, czyli taką, której coraz częściej ludzie poszukują?
Region lubelski, zależnie od jeszcze umiejscowienia, cierpi suszę. Akurat do mnie deszcze nie dochodzą i jakby Lublin, Łęczna i na jeziora, na pojezierze Łęczyńsko-Wodawskie. A do mnie już deszcze tak nie, często nie przychodzą i to trzeba nawadniać, co jest kłopotliwe. Czyli region lubelski jest w połowie dobry, a w połowie nie.
Ale jeszcze to, co mnie zastanawia tutaj u pana na stoisku, panie Andrzeju, jak to się dzieje, że pan ma całą skrzynkę również kamieni obok tych właśnie.
No nie, no w domu mam więcej. To są krzemienie czarne na wodę krzemieniową, ale to trzeba dużo o tym w internecie pooglądać, jak to działa na skórę, włosy i paznokcie. Ludzie mają filtry z zawartością krzemienia czarnego. To odkaża wodę i oddaje krzem, czyli dla zdrowia.
Niesamowite. I to też są dary tutaj z regionu, tak?
Tak.
No proszę.
Zbierane w lesie.
Czyli mamy
na
tutaj...
Na grzybobraniu.
Czyli po prostu taki kamień można, nie wiem, włożyć do
dzbanka z kranikiem.
Rozumiem.
Żeby nie spuszczać wody tej z samego dna, bo to, co jest złe w wodzie, opada i musi być dzbanek z kranikiem powyżej dna. Krzemień czarny, bardzo czarny ma być.
Niesamowite rzeczy pan tutaj nam opowiada, czyli okazuje się, że coraz częściej szukamy jakiejś alternatywy dla naszego zdrowia, prawda?
Ależ oczywiście. Ludzie starsi i ci, co już chorują, szukają właśnie czegoś, co nie szkodzi, bo leki pomagają, a zarazem szkodzą. Wszyscy to wiedzą. A natura, no zioła, prawda, nigdy nikomu chyba nie zaszkodziły.
ani te krzemienie. Dobrego utargu życzę, panie Andrzeju, i pozwolę państwu, że przejdziemy teraz do kolejnego stoiska. Tym razem kwestie naprawdę niesamowicie artystyczne. Olena Suworowa razem z nami. Czyli mamy jednak to połączenie artyzmu tego naszego tutaj regionalnego, lubelskiego, polskiego i ukraińskiego, pani Oleno, tak?
Tak jest, tak, tak.
Jakież produkty pani tutaj prezentuje?
Ja prezentuję swoją ceramikę, wszystko wyroby ceramiczne i troszkę obrazów, bo generalnie jestem artystką ceramiki. Robię różne rzeczy, ceramikę użytkowo i artystyczną. Wszystko, lubię rzeczy do wykorzystania, czyli lubię filiżanki, kubki, talerze, to co można kupić i z tego korzystać, a nie tylko na to patrzeć, ale oczywiście to musi być piękne, ładne, cieszyć oko. Rzeczy jest za krótkie, żeby rzeczy układać do szafki. Trzeba to wykorzystywać, cieszyć się z tego.
Jest pani już aż 9 lat, tak? Tutaj w Kazimierzu, w Polsce. Jak ta glina tutaj nasza pracuje w pani dłoniach? Czy nie tęskni pani za tą ukraińską?
No powiem, że nie, ponieważ słucha mnie ta glina. Bardzo mi się podoba, fajnie, że wszystko fajnie pracuje, fajnie wszystko się układa, ładnie to wygląda. No cóż.
A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o inspirację, to też gdzieś z przyrody, z natury, bo te kolory to są takie kolory właśnie chociażby nawet tej jesieni, bo mamy i fiolety, i czerwienie, i jakieś zmieszane błękity z granatem.
Mieszkam na wsi, pod Kazimierzem. Wiadomo, że las, park krajobrazowy, bardzo lubię kwiaty i mam duży ogródek. I to jest moją inspiracją, no bo zawsze natura, znaczy robię najlepsze połączenie kolorów, powiem tak. I warto tylko podpatrzeć, dobrać odpowiedni materiał, dobrać odpowiednie szkliwa, farby i jakoś to odtworzyć. No i mi się wydaje, że to jest najlepsze. No a ponieważ glina jest materiałem plastycznym, to nawet można jakieś roślinki wyciskać, jak teraz liście piękne i można...
No właśnie wzięłam taki ogromny talerz jako liść i widać tutaj wszystkie zrosty, wszystkie połączenia tych listków, prawda, i gałązki. No jest to niesamowita sztuka, ale właśnie taka sztuka inspirowana naturą.
No warto czasami po prostu pójść za naturą, tak? Wycisnąć ten liść, jak on się układa i no chyba już więcej nie trzeba nic robić.
A czy rzeczywiście takiej natury teraz ludzie poszukują? Czy szukają także tego tutaj u pani na stoisku? Czy doceniają także ten kunszt?
Tak, doceniają. I to bardzo miło.
Nawet wzruszyła się pani, widzę.
Tak, troszkę jest.
To dobrze, to życzymy takich sukcesów, życzymy, aby rzeczywiście ta ceramika doznała tego, co, na czym pani zależy, tak? Czyli tego uznania tych kupujących, no bo mamy tutaj i proszę bardzo na espresso, mini filiżaneczkę, ale także i na cappuccino również można skorzystać. No i te rzeczy są niepowtarzalne, tak? Nie ma drugiej takiej.
No to wszystko nie ma, wyszło z dwóch palców. Te rzeczy mogą być z jednej rodziny, tak? Podobne, ten sam kształt, w tym samym kolorze, ale zawsze będą troszeczkę inne, ponieważ robię wszystko ręcznie. Pracuję w technice lepienia ręcznego. No i będę to kontynuować.
Trzymamy kciuki za pani pracę.
Dziękuję.
Bardzo się cieszymy i dziękujemy, że nam pani pokazała, także naszym radiosłuchaczom, pani Oleno, te pani przepiękne prace. A pozwolą państwo, że skoro już zwiedziliśmy na przykład talerze w kształcie liści, no to może dobrze by było coś na ten talerz po prostu położyć. Tutaj podczas Święta Jesieni w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą mamy cały ogrom różnego rodzaju stoisk z kół gospodyń wiejskich, czyli wszystkich tych, którzy w tym momencie również częstują smakołykami zwiedzających, ale też i oczywiście opowiadają o tym, jak można wykorzystywać te wszystkie dary jesieni. Z pól, lasów, ogrodów i łąk do tego, żeby znalazły się one później na talerzu i po to, żeby można było coś zdrowego posmakować. Zbliżamy się do koła gospodyń wiejskich, a to koło założone w Lesie Stockim. Tutaj panie już częstują, nawet stolik jest utworzony dla wszystkich klientów. Dzień dobry paniom. To ja chciałam zapytać, co dobrego tutaj u pani?
Dzień dobry pani. Co mamy dobrego? Dobrze wziąłam? Dobrze trzymam?
Tak, mikrofon trzyma pani idealnie, ten nóż też. To proszę powiedzieć, co kroimy? Co tutaj jest dobrego?
Co kroimy? To jest bez krojenia na tą chwilę mówię. Jest fasolka po bretońsku z ciepłych dań.
Czyli taka typowo...
Typowo, tak. I bigos.
Typowo nasza taka polska...
Tradycyjne dobrze. Polskie nasze tak, dania.
Smalcem,
z ogórkiem lub ze szczypiorkiem.
A proszę powiedzieć, ta fasolka to tak. Z dobrej fasoli jaś, prosto z
tak,
ogrodu?
Tak, prosto z ogrodu, z naszego można powiedzieć nawet, z naszych ziem, z naszych upraw dokładnie.
A panie są dokładnie skąd?
Las Stocki.
Gdzie szukać na mapie, jeśli chodzi o region lubelski?
Między Kazimierzem a Nałęczowem.
Czyli piękne też tereny, jesień tam już zagościła?
Tak, jest bardzo pięknie. No i cóż, możemy, zapraszamy po prostu.
A jak się tam żyje?
Bardzo dobrze.
Pomimo, że takie my góry, pagóry.
Także fajnie się żyje.
Dla nas to jest normalne, po prostu
tęsknimy za tym.
Ma swoje uroki nasze góry, mają wąwozy, góry nasze mają swoje uroki. Też oczywiście zapraszamy turystów w nasze strony.
No dobrze, to jeszcze zajrzyjmy do tego bigosu. Cóż się nawinęło tutaj? Bo bigos dobry, jak się co się nawinie, to po prostu dajemy. W jaki sposób został przygotowany? Czy jest także opiekany?
To jest kapustki kiszonej i słodkiej na pół. Pół takiej, pół takiej.
Oczywiście mięsko, kiełbaska.
No i warzywka, marchewka, pietruszeczka, tak. Tam takie rzeczy. Cebulka przede wszystkim.
No, są chętni oczywiście
no
na to.
Tak, tak, oczywiście, już mało nam zostało.
Zainteresowanie jest bardzo duże. Pogoda nam sprzyja, także udany piknik.
A proszę powiedzieć, czy to jest tak, że coraz częściej turysta również zwiedza niejako podniebieniem, żołądkiem też tak naprawdę, prawda? Czyli lubi pojechać też tam, gdzie coś dobrego może zjeść.
Można. Mamy w tej chwili taki ośrodek, jak to podróżą się nazywa, tak? Pani Kowalczykowej zapraszamy, tam jest
pokoje
gościnne, są hotelowe, stok, no ale to jest blisko
naszego lasu stockiego.
Czyli tak naprawdę można wykorzystać to, co otacza miejsce zamieszkania. Tak, czyli także ten las i wtedy z tych darów stworzyć coś dobrego.
Tak.
No to proszę powiedzieć, tutaj widzę, że są ogórki kiszone, tak?
Tak, nasze, swojskie.
W produkcji mamy ogóreczki, szczypiorek, koperek, to jest naszej produkcji wszystko.
Już tak jesiennie, kolorowo, papryką panie też dla zdrowia częstują.
Tak, jak ktoś nie chce ogóreczka, to dostaje papryczkę.
Papryka typowo jesienne warzywo jest, prawda? Pasuje nawet naszego smalczyka.
Tak. I mamy do popicia oranżatkę z cytrynką.
Lemoniadę, tak.
I to jest taka lemoniadka.
No jeszcze z ciepłych polecamy grill.
Mamy jeszcze grilla. Na grillu polecamy kiełbaskę, kaszaneczkę, kurczaka, szaszłyki i kiełbaskę.
Dzieci tutaj spoglądają na te babeczki. Co na słodko?
Mamy z ciasto, mamy tak babeczki, mamy serniczek, mamy królewiec, jabłecznik,
makowiec.
No takie wszystkie ciasta
popularne gatunki jakie są, miodowiec.
Ale kiedy czekamy na danie, żeby chociażby dobrze się przygrzało, no to oczywiście mamy przedsmak, a ten przedsmak to chociażby to jest... konkretna pajda chleba
ze szczypiorkiem i ogórkiem.
Ze swojskim smalczykiem oczywiście.
Dobrze, co w tym smalczyku jest, bo znamy już takie chociażby przepisy, że warto dodać jabłko, aby był bardziej winny.
A my robimy z cebulką, z pieprzem, no i tyle, listek ziele, oczywiście mięsko, no i chyba to wszystko i sami robimy także.
Spoglądam na ten Państwa obfity, przeobfity tak naprawdę stół, taki już typowo jesienny, to ogrom pracy kosztowało. Jak to jest, że znajdują Panie na to czas?
Po prostu, przede wszystkim lubimy to robić, co robimy. Składamy w to dużo serca, poświęca wiadomo swój czas, ale jest warto, jest miło spotkać się. No a później gdzieś wjechać na takie spotkanie jak dzisiaj i podzielić się z Państwem tym, co żeśmy stworzyły, co żeśmy nagotowały po prostu, napiekły.
Zmienia się tak naprawdę teraz współcześnie ten charakter kół gospodyń wiejskich, a powstają także koła gospodyń miejskich. To są, tak jak na panie patrzę, młode, aktywne osoby, prężne kobiety, więc tak naprawdę ta integracja społeczności tuż obok strażaków z ochotniczych straży pożarnych, to jest chyba taki trzon wiodący, tak, miejscowości,
tak.
Również w Lesie Stockim, tak jest?
Nie mamy ochotniczej straży pożarnej, jesteśmy tylko koło gospodyń, bo to jest mała wioska, ile tam 60 kilka numerów
tak,
jest.
Numerów, tak, jak pani wie, trudno nas znaleźć na mapie, także.
Ale jest 160 mieszkańców. No.
na co. Mało.
Ale za to panie prężnie integrują.
Tak. Jest nas 13 w kole gospodyń. Także
całą tę społeczność. Proszę powiedzieć, co jeszcze panie robią? Jakie działania, jeśli chodzi właśnie o te działania kół gospodyń wiejskich?
No, organizujemy pikniki, jeśli ostatni był w tamtym roku pod kątem szczepienia COVID-19. Reorganizujemy pikniki wewnątrz takiej naszej lokalnej ludności. Teraz też zapraszamy na 8 września.
Października.
Października organizujemy taki pierwszy w naszym lesie stockim, w naszej okolicy, piknik, pierwsze święto wina.
No proszę.
Tak, bo
tam myślę, że Polskie Radio Lubi nie zapomni również.
Zapraszamy również, mówię, powstają winnice u nas
po
w lesie
południu,
stockim.
Także 8.
Także o tej imprezie, a ma pani rację, to prawda, coraz częściej także ta turystyka winiarska.
Tak, rozwija się u nas bardzo ładnie, tak.
Bardzo właśnie.
Bo klimat nam się podobno zmienił na ten bardziej winny, jeśli chodzi o kwestię dojrzewania po prostu tych różnych szczepów winogron, prawda?
Akurat nasze górki służą właśnie i ładne powstają właśnie winogrona, z tego wiadomo owoce i później wino.
W takim razie już, drodzy Państwo, mamy namiary na kolejną imprezę, także w naszym regionie.
Na pięstunek, czy ciasteczko, czy coś na gorąco.
Na dzień dzisiejszy dla Państwa.
Na dzień dzisiejszy to, co mamy, tym będziemy częstować.
Panie tutaj będą do której godziny?
A do końca, więc do 16, do 17.
I tak też zapraszamy naszych radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, to wyjątkowe, bo już 23 święto jesieni w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą ciągle trwa, więc jest jeszcze co zjeść. Jeszcze można nawet tutaj wybrać z tego ogromnego gara z bigosem i z fasolką po bretońsku coś odpowiedniego, coś smacznego, więc ja wierzę, że Państwo po prostu jeszcze na to wszystko się skuszą. Wszyscy inni wystawcy też zachęcają, też zapraszają. Czy panie miały szansę, żeby przespacerować się gdzieś tak od stoiska do stoiska
nie
i zobaczyć, jakie...
Nie, mieliśmy czas.
Szkoda, ale proszę znaleźć...
Troszeczkę czasu nam zbrakło.
Proszę znaleźć chociaż minutkę, bo okazuje się, że jest bardzo wielu ciekawych twórców, bardzo wiele osób, które prezentują właśnie te zdrowe produkty. Z lasów, pól, łąk, ogrodów, czyli same absolutnie smakołyki. Są też tacy... Tak jest, tutaj dobrze, że pani to podkreśla. Czyli mamy te produkty jak najbardziej zdrowe, bo wykonane też i własnoręcznie, jeśli chodzi również o to rzemiosło. To jest cenne, pani zdaniem?
No na pewno. Staramy się po prostu coś robić dla ludności, dla siebie samych, żeby po prostu nie siedzieć w domu.
I kultywować nasze tradycje, zwyczaje, podtrzymywać to wszystko, co jeszcze jest istotne w naszej wsi.
Jest nas kilka emerytek, także są dziewczyny, które pracują jeszcze na roli, na polu. Jako gospodynie domowe, także no jakoś tak spędzamy ten czas.
Mamy duży szacunek dla pań i duży szacunek także do zbierania tych plonów jesieni wypracowanych tak naprawdę w pocie czoła przez cały rok. Wszystkiego dobrego dla pań. Zapraszamy Państwa również tutaj, ciągle jeszcze, bo drodzy Państwo, tak naprawdę święto jesieni to 23 święto jesieni tutaj w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Zresztą te wszystkie stoiska są położone tutaj przy ulicy Puławskiej bezpośrednio nad samą Wisłą, zachęcają Państwa do tych odwiedzin. Żeby coś smacznego zjeść, żeby coś pięknego zobaczyć, żeby również wrócić z taką jesienną, typową pamiątką, ale i na scenie tego święta jesieni 23 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą po prostu razem wspólnie się pobawić. Również znajdują się stoiska turystyczne, gdzie oczywiście znajdą Państwo mapki i różnego rodzaju wskazówki, gdzie i jak na przykład podróżować krainą lesowych wąwozów, ale przecież nie tylko, po prostu wszystkimi terenami, wszystkimi rejonami całego naszego województwa lubelskiego. My na dziś żegnamy się już z Państwem. Bardzo pięknie dziękujemy za to wspólne świętowanie jesieni i takiej pięknej jesieni, jak dziś w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, życzymy Państwu nieustannie podczas każdej niedzieli, podczas programu Podróże Małe i Duże. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś w regionie.
Podróże małe i duże.